Czym ten nowy komputer, który trafi do Krakowa, różni się od swoich poprzedników?
Przede wszystkim szybkością. Przede wszystkim tym, że będzie też włączony w część europejskiej sieci superkomputerów, budowanej w ramach wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC. Nowa maszyna, która będzie znacznie szybsza, znacznie większa od tych, które obecnie eksploatujemy w Polsce, stworzy zupełnie nowe możliwości dla polskich naukowców i przemysłu.
Jeżeli mówimy, że będzie szybsza, to o jakich wartościach szybkości mówimy? O ile szybsza? Dużo szybsza? Trochę szybsza? Niewiele szybsza.
Gdyby chcieć porównywać wydajność tego planowanego komputera z obecnymi, no należałoby powiedzieć, że będzie kilkukrotnie szybszy lub rząd wielkości szybszy. Natomiast tutaj można by wejść w bardzo długą dyskusję, co to znaczy, że jeden komputer jest szybszy od drugiego i jak tak naprawdę przekłada się to na możliwości takiej maszyny.
Będzie samodzielną, autonomiczną jednostką, czy swoje pełne moce obliczeniowe osiągnie, będąc w tej sieci kilku komputerów?
Sam komputer będzie oczywiście całkowicie autonomiczny i samowystarczalny w tym bezpiecznym dla ludzi rozumieniu. Natomiast dzięki temu, że zostanie włączony w dużą sieć europejskich superkomputerów, stworzy też większe możliwości dla naukowców całej Europy, a także nasze uczestnictwo w tym projekcie stworzy możliwości dostępu do jeszcze większych maszyn za granicą dla polskich naukowców.
Po co naukowcom jeszcze szybsze komputery? Czy to jest trochę tak jak kupowanie coraz szybszych i ładniejszych samochodów?
Porównałbym to mimo wszystko bardziej do kupowania coraz szybszych komputerów. W zasadzie wykorzystanie naszych komputerów domowych czy biurowych nie zmieniło się jakoś radykalnie w ciągu ostatnich 20 lat, a jednak te maszyny muszą być coraz szybsze, bo rozwiązują coraz większe problemy, bo wymagają coraz większej mocy obliczeniowej, bo mamy coraz większą rozdzielczość pewnych obrazów. Podobnie jest z superkomputerami. Dzięki temu, że one stają się coraz szybsze, możemy badać pewne zjawiska z większą dokładnością, możemy badać pewne zjawiska w zupełnie innej skali, zarówno czasowej, jak i fizycznej. Czyli na przykład możemy bardziej dokładnie prognozować pogodę lub możemy próbować wydłużyć okno prognozy, możemy szybciej odkrywać nowe leki, możemy jeszcze dokładniej badać pewne zjawiska, które mają miejsce choćby przy zderzeniach samochodów czy innych urządzeń. Tak? To jest zupełnie nowa jakość, która pojawia się w zasadzie z generacji na generację każdego takiego komputera i to są maszyny, które adresują te rosnące potrzeby naukowców z całego świata.
Co będzie można liczyć dzięki temu nowemu komputerowi, co wcześniej było niemożliwe?
Po pierwsze, będziemy w stanie badać podobne zjawiska z większą dokładnością, ale przede wszystkim będziemy mogli je badać szybciej. To daje naszym naukowcom pewną przewagę nad tymi krajami, które takich możliwości nie posiadają. Tak? Stąd całe wspólne przedsięwzięcie EuroHPC w Europie, żeby także Europa była bardziej widoczna na mapie superkomputerów na świecie i żeby europejskie technologie były konkurencyjne w stosunku do tych, które dostępne są na Zachodzie czy w Japonii.
Do czego potrzebują takiego komputera chociażby ludzie projektujący nowe leki? W czym taki komputer może im pomóc?
Dzięki superkomputerom jesteśmy w stanie przeprowadzać symulacje nowych leków zamiast prowadzić te badania eksperymentalnie. Oczywiście ten eksperyment zawsze będzie częścią procesu badawczego, tak? Zawsze będziemy musieli fizycznie zbadać, jak dane substancje ze sobą reagują. Natomiast superkomputer pozwala nam odfiltrować te substancje, które wydają się być najbardziej perspektywiczne. Między innymi to jest jeden z powodów, dla którego tak szybko udało się opracować szczepionki na COVID. Dlatego, że większość superkomputerów na świecie była w ten czy inny sposób zaangażowana w prowadzenie badań zarówno nad zrozumieniem tego, w jaki sposób sam koronawirus działa, jak i nad szukaniem substancji, które mogą z nim w jakiś sposób reagować. I dzięki temu jesteśmy w stanie takich eksperymentów przeprowadzać dziennie tysiące czy setki tysięcy. No a laboratorium wiadomo, że choćby było nie wiadomo jak duże, będzie miało te możliwości znacznie bardziej ograniczone. No i do tego dochodzi jeszcze oczywiście aspekt kosztowy. Tak, prowadzenie symulacji jest znacznie, znacznie tańsze niż prowadzenie badań w taki tradycyjny sposób. To nie znaczy, że te tradycyjne badania znikną. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego zastąpić eksperymentem, natomiast w dużej części dziedzin nauki jesteśmy w stanie wspomóc się superkomputerami, choćby po to, żeby właśnie typować już te substancje, czy te eksperymenty, które mają największe szanse na powodzenie.
Ten superkomputer może odpowiadać mocy ilu pecetów razem wziętych?
To jest bardzo złożone pytanie. To będzie około 100 tysięcy pecetów, natomiast moc superkomputera wynika przede wszystkim nie tyle z dużej ilości procesorów, którą on ma, tak? Bo tych rdzeni obliczeniowych będzie tam 100 czy 200 tysięcy, powiedzmy, więc bardzo, bardzo duża ilość, ale przede wszystkim superkomputery charakteryzują się tym, że te procesory są ze sobą bardzo ściśle połączone. One mogą wspólnie pracować nad rozwiązywaniem jednego jednego problemu i to jest dość trudne. Jeżeli chcielibyśmy po prostu zbudować takiego bardzo dużego peceta, no to musielibyśmy zrobić to w zupełnie inny sposób, niż buduje się takie maszyny do użytku domowego. Musimy zapewnić ogromne ilości pamięci operacyjnej, musimy zapewnić ogromne ilości systemów składowania danych działające z bardzo dużą prędkością. No i przede wszystkim taki system jest kosztowny w utrzymaniu, zarówno jeżeli chodzi o dostarczanie energii, jaka jest potrzebna, jak i na odebranie całego ciepła, który taki system wydziela, a to są naprawdę ogromne wyzwania dla centrów danych.
Jak dużą powierzchnię zajmuje taki superkomputer?
Sam superkomputer zajmuje kilkadziesiąt metrów kwadratowych, więc to nie są ogromne powierzchnie dla samej maszyny, natomiast wymagana jest bardzo duża powierzchnia dla całej infrastruktury towarzyszącej, dla doprowadzenia zasilania, dla budowania systemów chłodzenia. Tak naprawdę w naszym przypadku, w przypadku Cyfronetu i naszego centrum danych na Nowojki, pomimo tego, że zainstalowane są tam dwa superkomputery, praktycznie cały budynek jest wykorzystywany na to, żeby one mogły funkcjonować. Więc tej infrastruktury towarzyszącej jest całe mnóstwo. Specjalizowane budynki, specjalizowane pomieszczenia i pomimo tego, że wydaje się, że można by było taki komputer wstawić sobie do mieszkania, to jednak jest to nieco bardziej skomplikowane.
W jakim trybie, w jakim systemie taki komputer może być wykorzystywany? Czy on będzie taką maszyną liczącą do wynajęcia?
Większość superkomputerów polskich jest wykorzystywana przez naukowców z wielu jednostek. To znaczy najczęściej jest taki system udostępniony wszystkim naukowcom, którzy pisząc pewien wniosek grantowy, uzasadniając do czego taka moc jest im potrzebna, tę moc dostają i oczywiście wspólnie ze specjalistami z Centrum Superkomputerowego pracują nad tym, żeby ten ich problem na systemie rozwiązywał się jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej, żeby w prosty sposób można było zrozumieć wyniki, które daje taki system, no bo też należy sobie uświadomić, że często to, co my pytamy tego komputera, ma jakąś formę pliku tekstowego i to, co dostajemy w odpowiedzi, może mieć kilkadziesiąt terabajtów plików tekstowych, tak więc też zrozumienie i jakaś wizualizacja tego wyniku, faktyczne interpretowanie wyników, no to jest też zadanie samo w sobie, i też często wymaga pomocy ze strony specjalistów.
Czy trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, aby umieć zadać pytanie temu superkomputerowi? Jak mu wytłumaczyć zadanie i to, czego się od niego oczekuje?
To zależy, tak. To jest ta standardowa odpowiedź, która często pada w przypadku zastosowań różnego rodzaju sprzętu naukowego. Systemy obliczeniowe są dość złożone, dość trudne do korzystania. Natomiast jest bardzo wiele dziedzin nauki, które, nie chcę powiedzieć, są do tego przyzwyczajone, ale biorą udział w tego typu aktywnościach od bardzo wielu dekad tak naprawdę. Fizyka, chemia to są te dziedziny, w których naukowcy znają te narzędzia i są do nich przyzwyczajeni. Natomiast widzimy coraz więcej dziedzin nauki, w których ta świadomość techniczna takich skomplikowanych rozwiązań jest nieco inna. Musimy budować narzędzia, które ułatwiają naukowcom dostęp do tej mocy obliczeniowej, czyli choćby za pomocą interfejsów graficznych jesteśmy w stanie pewne zjawiska badać. To oczywiście nie wynika z tego, że ci naukowcy czy te dziedziny nauki są gorsze od innych, tak? Dla nas też celem jest to, żeby użytkownik mógł skupić się na prowadzeniu badań, a nie nad rozwiązywaniem problemów z komputerem. Komputer czy superkomputer jest tylko narzędziem do prowadzenia samej pracy naukowej, więc co do zasady to wykorzystanie jest dość skomplikowane, natomiast z roku na rok staje się coraz łatwiejsze, także coraz to nowsze dziedziny, łącznie z humanistyką, tak, która kojarzy się jednak z dość odległą od superkomputerów branżą. Wykorzystywane są także tam superkomputery.
Do czego humaniści potrzebują superkomputerów?
No choćby do zautomatyzowanego przetwarzania tekstu, do szukania pewnych połączeń logicznych, do przetwarzania języka naturalnego. To robi się z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, która w obecnych czasach też wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej, notabene dostępnej także na superkomputerach.
Czy ten komputer będzie ekologiczny? Czy będzie smokiem pożerającym energię?
Niestety superkomputery są doskonałym urządzeniem do zamieniania dostarczanego prądu w ciepło. Są bardzo drogimi, bardzo skomplikowanymi grzejnikami w dużym uproszczeniu, więc jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, to jest jeden z najbardziej istotnych aspektów, jakie bierze się pod uwagę przy projektowaniu takich nowych superkomputerów. Nasz obecny największy superkomputer, czyli Athena, znajduje się na 9. miejscu tak zwanej listy Green 500, czyli listy 500 najbardziej efektywnych energetycznie superkomputerów, więc nie jesteśmy w stanie sprawić, że te systemy będą brały bardzo mało energii, ale to, nad czym pracujemy i to, nad czym pracuje całe środowisko i branża producentów komponentów, to to, żeby ta energia była zamieniana w moc obliczeniową jak najbardziej najbardziej efektywnie, żeby tej energii marnować jak najmniej. Oprócz tego taką energię możemy też odzyskiwać. Na przykład nasz superkomputer Ares wykorzystywany jest także do tego, żeby ogrzewać budynek, którym jest zainstalowana ta maszyna, więc jesteśmy w stanie część tej energii także przetworzyć na coś, co jest przydatne. Każda kolejna generacja superkomputerów jest bardziej efektywna energetycznie, natomiast niestety też trend jest taki, że każda kolejna generacja superkomputerów pobiera więcej energii.
Czy one muszą mieć jakieś specjalne systemy chłodzenia czy zabezpieczania przed przegrzaniem?
Tak, współczesne superkomputery chłodzone są za pomocą cieczy. Mamy już do czynienia z tak dużą gęstością mocy, że schłodzenie tego za pomocą powietrza byłoby w zasadzie niemożliwe. Zresztą każdy z nas, kto używa laptopa, prawda, jeżeli położymy laptopa na kolanach, czujemy, że on się grzeje. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ten laptop nagle był 100 tysięcy razy szybszy. Tak, tego ciepła jest naprawdę mnóstwo, to są megawaty energii, które trzeba w jakiś sposób odebrać. Robi się to za pomocą systemów chłodzenia, za pomocą specjalnych chłodnic zainstalowanych na dachach budynków. Także to są bardzo, bardzo złożone problemy.
Prometeusz, Ares, Atena. Nazywanie komputerów sprawia, że troszeczkę je personalizujemy i nie sposób nie myśleć w takiej sytuacji o innych komputerach, czarnych charakterach z popkultury, na przykład HAL czy Skynet. Takie superkomputery mogą obudzić w sobie świadomość. Czym straszą nas oczywiście filmy? Czy jest to po prostu sci-fi?
Myślę, że jest to sci-fi, a nawet gdybym wiedział, to bym pewnie Państwu nie powiedział, bo byłbym pod kontrolą tych superkomputerów. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo odległa perspektywa i jednak są to tylko maszyny. Owszem, są to maszyny, które pomagają nam zrozumieć świat, ale to są maszyny, które wykonują te zadania, które są przed nimi stawiane. Przez to, że coraz częściej wykorzystujemy sztuczną inteligencję, no, pojawia się nieco mniej algorytmiki, tak? Czasami te decyzje, które superkomputer może nam przedstawiać, nie są do końca dla nas zrozumiałe. Natomiast droga do tego, żeby maszyny wypowiedziały nam wojnę, jest jeszcze bardzo, bardzo daleka i tutaj słuchaczy na pewno należy uspokoić, to nam nie grozi, a na pewno nie grozi nam to z naszym nowym superkomputerem.
Czy te superkomputery potrafią same się uczyć?
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, czy budowa takich zaawansowanych sieci daje możliwości samouczenia się komputerów, czyli jesteśmy w stanie systemowi mówić, który wynik jest dobry, który jest niedobry, on po pewnym czasie jest w stanie sam to zacząć rozpoznawać, sam się zacząć uczyć, no i dzięki temu właśnie pomóc w pewien sposób nasze procesy decyzyjne. Zresztą ze sztuczną inteligencją każdy z nas ma teraz do czynienia, tak? Aparaty w telefonach rozpoznają twarze, rozpoznają postaci, wybierają odpowiednią ostrość. To jest właśnie wykorzystanie tej sztucznej inteligencji. W dużej mierze tego typu rozwiązania powstają dzięki temu, że te maszyny same się mogą uczyć, co stwarza ogromne wyzwania w zakresie dostarczania danych do tego uczenia. To nie jest proces, który odbywa się całkowicie poza kontrolą człowieka. Tak? To nie jest tak, że system, któremu każemy uczyć rozpoznawać koty na obrazach, nagle zacznie dochodzić do wniosku, że należy eksterminować ludzkość. To jest nieco bardziej bezpieczne rozwiązanie.
Te nowe generacje superkomputerów to szybciej licząca maszyna, czy ma pewne komponenty, które są zupełnie nowe?
Superkomputery budowane są w oparciu o najnowocześniejsze dostępne na rynku technologie. Często wręcz technologie są rozwijane pod konkretne zapotrzebowania superkomputerów, więc oczywiście one są coraz szybsze, bo wykorzystują właśnie coraz nowsze komponenty. Natomiast one dają też zupełnie nowe możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie badań, czyli jesteśmy w stanie badać coraz bardziej złożone problemy, jesteśmy w stanie znajdować odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania i to jest jeden z powodów, dla którego te superkomputery się buduje coraz większe. Natomiast to, że one są coraz szybsze, no jakby z drugiej strony powoduje, że dotychczasowe zadania jesteśmy w stanie rozwiązywać szybciej. To jest też istotne, bo duże grono zastosowań superkomputerów polega na tym, że musimy przeanalizować miliardy różnych parametrów, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie ten czas skrócić dziesięciokrotnie, to znaczy, że jesteśmy w stanie dojść do wniosków w naszych badaniach znacznie szybciej, to znaczy, że jesteśmy znowu bardziej konkurencyjni, jesteśmy w stanie publikować ciekawsze rzeczy, no i odkrywać nowe zjawiska.
Nowy superkomputer ma imię?
Nie ma na razie imienia, ma nazwę roboczą. W przyszłym roku, kiedy system będzie instalowany, ujawnimy, jak to imię będzie brzmiało. Nawet nie jesteśmy wewnętrznie przekonani, czy będziemy się trzymali wciąż panteonu greckiego, czy być może pojawi się tutaj jakieś zaskoczenie. Ten system trafi do Krakowa z wielu różnych powodów. Przede wszystkim Cyfronet przez kilkanaście lat pokazywał swoje kompetencje w zakresie budowy i utrzymania dużych maszyn superkomputerów. Jesteśmy jedynym polskim centrum superkomputerowym, które od 2010 cały czas ma systemy notowane na liście top 500. Obecnie tych systemów mamy aż trzy na liście 500 najszybszych superkomputerów na świecie, więc to pokazuje, że umiemy takie maszyny budować i utrzymać. To jest bardzo istotne, dlatego że to są bardzo złożone systemy, no i często ich instalacja w miejscu, które nie jest do tego przystosowane, które nie ma wystarczająco wyspecjalizowanej obsługi, powoduje, że nie może być efektywnie wykorzystany. Drugi zakres to jest oczywiście uczestnictwo Polski we wspólnym przedsięwzięciu EuroHPC w Europie. No a trzecie to jest finansowanie, zarówno finansowanie krajowe, jak i współfinansowanie ze strony Komisji Europejskiej. To jest to paliwo, które sprawia, że ta maszyna może być możliwa. Tak, to są bardzo drogie urządzenia. W dodatku są to urządzenia, które niestety szybko się starzeją. Taki superkomputer po 5-7 latach należy wymienić. Wymaga to ciągłego strumienia finansowania pochodzącego często z różnych źródeł, no, aby te maszyny mogły u nas istnieć i aby mogły wspierać polską naukę.